między biegunami.
Dzisiaj w programie zupełnie o innym stylu podróżowania niż mówiliśmy dotychczas. Coś wyjątkowego dzisiaj absolutnie.
Tak, w programie Między Biegunami, drodzy Państwo, poruszamy różne tematy, zapraszamy różnych gości i dzisiaj będzie o troszeczkę byciu w drodze. Nie wiem, czy pracy w podróży, czy podróży w pracy.
O to zapytamy naszego gościa tak naprawdę.
Tak, o wyjeżdżaniu w delegacje, ale specyficzne delegacje.
Tak, no nasze delegacje są zupełnie inne od tych, które zaprezentuje nasz gość, bo te delegacje są nieco dłuższe.
Pewnej też misji w życiu.
Tak jest. Dzisiaj w programie Między Biegunami coś absolutnie szczególnego, czyli duchowa podróż do Afryki, ale nie tylko, bo to będzie taka podróż przez życie. No, z naszym
jak
gościem.
Już dowiedzieliśmy się także podróż przez Polskę, aby w końcu wylądować w Afryce, w sercu Afryki, bo naszym gościem będzie brat Paweł Kubiak.
Kuba Niziński,
Bartek Piziak.
Zapraszamy.
Między biegunami.
Droga Między Biegunami na antenie Radia Kraków. Już Państwu zdradziliśmy troszeczkę, gdzie będziemy dzisiaj podróżować, z kim będziemy także podróżować. Z nami w studio Radio Kraków brat Paweł Kubiak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pawle, twoja podróż, jak już nam tutaj poza anteną zacząłeś opowiadać, to nie tak od razu Afryka, to nie tak od razu misje, ale ten początek w Polsce też był dosyć taki intensywny, bo ty troszeczkę po klasztorach kapucyńskich i placówkach poprzemieszczałeś się, można powiedzieć, i miało to ważny wpływ na twoje życie.
Tak, a ponieważ zacząłem nowicjat, zacząłem w Sędziszowie Małopolskim, koło Rzeszowa, studia w Krakowie, na ulicy Loretańskiej. Następnie pierwsza moja placówka od 1994 roku to był Wrocław, 3 lata, Bytom, potem 3 lata, potem była Stalowa Wola, 3 lata, jeszcze przed Stalową Wolą, przepraszam, Krosno, 3 lata, Stalowa Wola, 3 lata, 7 lat byłem proboszczem w Krakowie Olszanicy, potem rok w Eremie, w Domu Modlitwy, który mamy w Zagórzu, koło Tarnowa, i potem Afryka.
Bam! A jesteś chłopak z Poznańskiego,
tak,
starego.
Jestem poznaniakiem, tak, zgadza się. Dokładnie Sobornik Wielkopolski, pod Poznaniem urodzony. No tak.
Czyli ta podróż po Polsce to już jest duża podróż.
No właśnie, ja się tak zastanawiam, czy jak to jest, będąc w zakonie,
tak,
czy mamy wpływ na to, gdzie
podróżujemy,
zostajemy, czy jednak góra podejmuje tę decyzję troszeczkę za nas. No i właśnie idąc w kierunku Afryki, czy tutaj też decyzja wynika bardziej z naszego przekonania, z naszej chęci wyjechania na misję, czy też tutaj decyzje zapadają troszeczkę poza nami?
To znaczy, to jest tak, że prowincja przyjeżdża na placówkę i pyta braci lub proponuje, jakie ma propozycje. Potem on podejmuje decyzję. Natomiast jeżeli chodzi o wyjazd na misję do Afryki, to trzeba napisać i wtedy zarząd się zastanawia, czy można, czy nie można.
U ciebie ta decyzja dojrzewała dosyć długo, chociaż wstąpiłeś do klasztoru z myślą o misjach.
Tak, wstąpiłem do klasztoru z myślą o misjach, ale przeraziłem się językiem francuskim, ponieważ nie umiem się uczyć języków. Wiele lat uczyłem się niemieckiego, się nie nauczyłem. To było chyba pierwsze doświadczenie, drugie potem z francuskim, że też nie mogłem się go nauczyć. I wreszcie myślę, to już z misji chyba muszę zrezygnować, zostanę w Polsce. Ale potem byłem w domu modlitwy właśnie w Eremie, gdzie Słowo Boże mnie jakby prowadziło, mówiło, żebym wrócił do swojej pierwotnej miłości, jakby powiedzieć, w liście do Tytusa. No i prowincja później się zgodziła. Nie chciałbym w całych szczegółów opowiadać. W każdym razie była zgoda i poleciałem do Czadu i Republiki Centralnej Afryki i tam posługiwałem przez 8 lat. Następnie już tam jeszcze zrodziłem, poznając Bakitę, świętą Bakitę, zapragnąłem jechać do Sudanu, ale w Sudanie nie mieliśmy placówki, a potem się okazało, że jeden z naszych braci tam pojechał i już od 2 lat mamy placówkę i już tam w zeszłym roku, bo teraz mamy 25, a potem w 24 tam byłem w obozie dla uchodźców, 100 tysięcy ludzi, uchodźców wewnętrznych, nie umiejąc języka angielskiego, bo tam jest strefa angielska. Pracowałem tam przez 2 miesiące i tam będę wracał w wróciłem z Czadu, uczę się angielskiego, jadę do Sudanu.
Czyli ten język gdzieś tam cały czas w tle, ale to jest też informacja dla tych, którzy się uczą języka, że warto się uczyć.
Tak.
Również francuskiego.
W każdym wieku.
W każdym wieku, absolutnie i trzeba. Ta Afryka, chcielibyśmy, żebyśmy nieco więcej o tym powiedzieli, bo w którymś z wywiadów przeczytałem, że no, cały czas jesteśmy i spoglądając na świat, zamknięci we własnej bańce tutaj europejskiej, świata pierwszego, że tak powiem. Ty miałeś okazję, masz okazję żyć w Afryce. I cały czas nie jest tak, jakbyśmy chcieli, czyli zupełnie inne spojrzenie masz na to miejsce.
Tak, w miejscu, w którym byłem, to jest południowo-zachodni Czad, niedaleko 120 km od Mundu, przy granicy z Republiką Centralnej Afryki, Kamerunie. Nie ma prądu, nie ma wody bieżącej, woda jest ze studni, jeżeli oczywiście studnie są, a tak to się pije wodę z rzeki lub z kałuży, która gdzieś tam jest. A jak nie ma prądu, to nie ma wielu rzeczy, ale dzięki temu nie ma wielu problemów. Tam się też zobaczyłem, chociaż już wcześniej obserwowałem to w Polsce, gdy prowadziłem takie obozy przetrwania dla młodzieży, że bez telefonu komórkowego, bez prądu, bez wody bieżącej da się żyć. Tylko tutaj to był taki survival, powiedzmy, a tam jest życie
na normalność.
Tak, tam jest to normalność.
Ja bym chciał tutaj podkreślić jeszcze jedną rzecz, bo my czasami jak opowiadamy o Afryce, ludzie opowiadają, podróżnicy, którzy się przemieszczają, no to dosyć powierzchownie traktujemy tą historię. I ty mówisz, nie ma wody, nie ma telefonii komórkowej. Ciężko sobie to uświadomić tak naprawdę, z naszej perspektywy cały czas. Ale w tym wywiadzie powiedziałeś o jednej rzeczy, która jest taka namacalna. O placach zabaw, tak? Który stworzyliście. To był jeden plac zabaw.
Tak.
I drugi jest w Czadzie, gdzieś w jakimś innym miejscu. Jest
koło Dżameny. Jest 12 kilometrów od stolicy Dżameny, ale to jest płatny taki,
no właśnie,
park jak w Rzeszowie.
Dwa place zabaw, tak? To niech nam uświadomi, bo my sobie z tego nie zdajemy sprawy.
No my
tak
traktujemy
naprawdę
to jako coś normalnego.
Tak, ale że to jest, że ten brak wody, że ten brak telefonii komórkowej, że ten brak podstawowych spraw do życia potrzebnych, to jest coś, co jest powszechne. To nie są jakieś regiony wycięte, tylko że to jest tak bardzo powszechne.
Znaczy, może jedno sprostowanie, że telefonia komórkowa jest w
Jasne.
Całej Afryce, natomiast jak ja obliczałem sobie, to internet, 1 megabajt jest droższy 17 razy w Czadzie, a 22 razy w Sudanie Południowym niż w Polsce na przykład. Tam jeżeli mają telefony komórkowe, to po to, żeby słuchać radia. Bo jak nie ma prądu, to oni mają, nie słuchają tego radia. Natomiast jeżeli jest już telefon komórkowy, to mogą słuchać. Ładują go, jak nie ma prądu, to się może zapytać, jak ładują. Mają, kupują takie małe baterie słoneczne chińskie, które mają, nie wiem, 5 cm na 5 cm i no to na głowie nawet noszą, jak czapkę prawie, nie wiedząc, że to promieniowanie idzie w głowę. Natomiast to, co tam zupełnie jest inne, to pogoda ducha, którą mają ci ludzie. To jest niesamowite, że im biedniej, tym radośniej. Mają swoje problemy, bo muszą mieć na przykład kobiety 3 km po wodę, ale one wtedy idą razem, rozmawiają, mają czas, oni mają czas dla siebie. Tam jak ktoś odwiedza rodzinę, to nie przyjeżdża na 2-3 godziny i wraca, bo nie ma czym, tylko przychodzi pieszo, bądź są takie auta osobowe, takie pick-upy, na których przyjeżdżają. Oczywiście płatne to wszystko jest, bo nie ma autobusów. Chyba między głównymi miastami tak, ale tak na wioski nie. I tam na tym samochodzie jest 30-40 osób, kozy, kury, no cały taki dobytek. I oni tam przyjeżdżają na ileś dni, czasem tygodni. I po prostu siedzą tak u rodziny. Nie śpią w domach, chyba że jest deszcz, tylko śpią na zewnątrz, naokoło domów. Tam jest życie bardzo takie wspólnotowe. Wspólnota wioskowa jakby żyje. Czy tam kilka domów, które są naokoło rodziny i oni żyją na zewnątrz, a nie wewnątrz domów.
Pawle, ja tak jeszcze cofnę się troszeczkę w tej historii, w tej naszej opowieści, naszej rozmowie do momentu, w którym dostałeś decyzję o wyjeździe. Ile czasu minęło właśnie od tego, jak dostałeś potwierdzenie, mogę wyjechać na misję? Mam na myśli takie przygotowania. Jak można się w ogóle przygotować do wyjazdu do kraju, no, jednego z najbiedniejszych krajów, nie tylko w Afryce, ale i na świecie, jakim jest Czad, żeby dobrze wejść w ogóle w tę misję? Mhm.
No więc ja decyzję dostałem w maju, jak byłem właśnie w domu modlitwy w Eremie, a już w koniec sierpnia byłem w Czadzie. Do listopada byłem w Republice Centralnej Afryki i w Czadzie, bo prowincjał też zdecydował, że zgadza się, ale dobrze, żebym zobaczył, bo już byłem w wieku 45 lat, także chodziło o to, czy rzeczywiście wytrzymam to fizycznie i psychicznie. Ja już byłem przekonany, także pojechałem, ale cieszyłem się, że byłem. Potem wróciłem i pojechałem do Centrum Formacji Misyjnej do Warszawy na 2 miesiące. Potem pojechałem do Brukseli na 2 miesiące na kurs misyjny w języku francuskim, którego nie umiałem. Siedząc na wykładach, słuchając o misjach, nie rozumiejąc. Potem do Angers we Francji, gdzie jest takie specjalne przygotowanie dla misjonarzy w języku francuskim. No i tam tego francuskiego rzeczywiście się dopiero zacząłem uczyć przez 3 miesiące, bo miałem 5 godzin, 3 godziny do południa, 2 godziny po południu, msza po francusku, wszystko po francusku. Jak to się mówi, wymiotowałem wieczorem francuskim, ale na następny dzień do przodu. Trzymało mnie w tym fizycznie, żeby psychikę oczyścić, to biegałem, dużo biegałem wtedy.
No tak, do tego biegania i do twoich innych pasji wrócimy jeszcze dzisiaj w czasie naszej rozmowy, ale ten początek twojego pobytu w Afryce nie był łatwy, także pod względem zdrowotnym.
Tak, później gdy na następny rok już poleciałem, bo co 2 lata przylatujemy do Polski, a gdy poleciałem, to miałem 22 malarie i myślałem, że zwariuję, myślałem, że będę musiał wrócić, ponieważ miałem źle leki dobrane na malarię. Malaria to jest pasożyt, który żyje we krwi. Można go zniszczyć, ale trzeba odpowiednio dobrać leki. Leki, które brałem, powodowały, że nie mogłem spać w nocy. Temperatura miałem około 40, wymiotowałem przodem i tyłem i nie wiedziałem, co robić. Na początku się modliłem jak pobożny zakonnik, później przeklinałem już jak niepobożny zakonnik, a później sobie powiedziałem, Panie Boże, daj mi coś w zamian, bo zwariuję. I przyszła mi taka myśl, myszka lodzia. I zacząłem pisać po prostu bajki dla dzieci, w sensie wstawałem w nocy, jak nie mogłem spać, pisałem. Skupiłem się na tym, co mam robić, a nie na chorobie. I to mi dawało radość, nawet jak jestem chory, to w chorobie też mogę coś robić.
Między biegunami.
Brat Paweł Kubiak, kapucyn, misjonarz w krajach afrykańskich, ale także maratończyk, spinacz, jest gościem programu Między biegunami, dzisiaj w Radiu Kraków. Pawle, wspominałeś o tej malarii, którą w Afryce troszeczkę traktuje się jak grypę u nas, bo 22 razy w ciągu roku przechodząc tę chorobę, to już w pewnym momencie można mieć chyba dość. Nie miałeś takiego momentu zwątpienia i nie myślałeś o tym, że nie, to może nie jest dla mnie klimat, ta malaria po prostu tutaj mnie rozłoży na dobre. Nie myślałeś, żeby właśnie ze względów zdrowotnych wrócić, przerwać tę misję?
Tak, miałem takie myśli, oczywiście po 3. czy 4. malarii.
No, bo to jednak organizm jest wyniszczany.
Tak. Ponieważ to jest 40 ponad gorączki, człowiek się poci, tak powiedziałem, przodem i tyłem. Wszystko leci, przynajmniej ja tak miałem, takie, czyli wymotowałem i miałem biegunkę z miską w pokoju. Człowiek wstać nie może, nie ma sił zupełnie. Na czworakach na przykład szedłem do ubikacji czasem.
A tu jeszcze trzeba pracować.
No tak, to wtedy, wtedy człowiek nie pracuje, bierze leki, ale tak się czuję taki, że co ja pomogę, jak tak będę cały czas chorował, że może lepiej wrócić do Polski. No ale przyszła ta myśl, żeby pisać te bajki. Tak zaczęłam je pisać. Potem dobrze mi już dobrali leki, w sensie te same, tylko że w zastrzykach. I okazało się, że potem już przez rok nie miałem w ogóle malarii.
Myśląc o misji, bo to jest jakby też temat dzisiejszego naszego spotkania. No właśnie, jak podejść do sprawy z naszej perspektywy? Ty jedziesz tam, no niewiele, to znaczy pomagacie, tak, cały czas, ale nie możemy naprawić świata. Zupełnie. Przychodzi taki moment walki we własnej głowie z myślą, że to jest bezsensowne?
Myślę, że czasami tak. Do dziś sobie tak myślę, że może tak być. Natomiast jest takie powiedzenie żydowskie, że ratując jednego człowieka, ratujesz świat. I myślę, że to jest też dobre, że wszystkim nie jesteśmy w stanie pomóc, ale Bóg jakby stawia na naszej drodze tych, którym jesteśmy w stanie pomóc. Ja nie mam całego świata, nie mam całemu światu pomagać, dlatego też może w wielu instytucjach nie pomagam, bo wiem, że to nie jest dla mnie. Ja mam swoją misję i robię to, co ja mam. Wy pracujecie w radiu i macie dawać to dobro, które jest w radiu. Ja pracuję w Afryce, to mam dawać to, co mam w Afryce. I jakby cieszę się tym, co się dzieje naokoło, czy smucę, natomiast nie jestem w stanie wszystkim wszędzie pomóc.
Mówiąc o Czadzie, też opowiadałeś w którymś z wywiadów o problemach takich. To, że problemy materialne to jest jedno, ale też problemy takie polityczne, gdzieś starcia pomiędzy rolnikami a pasterzami. To też z naszej perspektywy jest zupełnie niewyobrażalne, bo w Europie się o tym zupełnie nie mówi.
I to jeszcze sytuacje, w których wy tak naprawdę jako, można powiedzieć, ci zewnętrzni troszeczkę obserwatorzy, nieuwikłani w ten konflikt, no na przykład musicie...
Być rozjemcami, tak?
Tak, być rozjemcami, no to nie są łatwe sytuacje.
Tak, pierwsza rzecz to pola, które są uprawiane, nie są ogrodzone. Jak pole nie jest ogrodzone, to idą pasterze, którzy mają 1000, 2000, może nawet więcej czasem sztuk bydła i czasem nie upilnują tego bydła i to bydło wchodzi w szkodę. Więc wówczas rolnicy, widząc to i wiedząc, że tu akurat tacy pasterze z takimi krowami szli lub idą, starają się rekompensatę, bo jak zostaną zniszczone ich zbiory, to nie mają za co żyć. Tak mówię, nie ma prądu, nie ma jakichś zakładów na tych mniejszych wioskach, no to trzeba z czegoś żyć. Żyją z rolnictwa, jeżeli to mają zniszczone, nie mają co jeść, nie mają za co utrzymać rodziny, więc wtedy starają się, żeby ci pasterze oddali im w ramach rekompensaty 2-3 sztuki bydła. Pasterze nie chcą i tak dochodzi po prostu do walk, do sprzeczek i do normalnie zabijania się nawzajem. Kiedyś były to łuki, powiedzmy maczety, a teraz broń palna. Jakich krajów nie chciałbym wymieniać, bo to nie chyba o to chodzi.
Nie o to chodzi. W Czadzie jak duża twoja parafia była?
46 wiosek, a 2000 kilometrów bez dróg.
2000 kilometrów kwadratowych?
Nie, 2000 kilometrów, żeby dojechać, objechać.
Żeby dojechać.
Okay. Terytorialnie nie jestem w stanie powiedzieć.
Czyli taka diecezja w Polsce?
No, może być, tak. Może tak.
W jaki sposób poruszacie się w ogóle? Jak wygląda praca
pracowników? Mamy dwa pick-upy Toyoty. Tu nie chodzi o reklamę, ale tak to jest, na których jeździmy. Paliwo kupujemy w mieście, taki mamy 600-litrowy
zbiornik,
tak, którym przywozimy, no i w ten sposób się jeździ później jeszcze po wioskach. Jadę na wioskę, śpię, jadę na następną wioskę, śpię w samochodzie czy na samochodzie, bo tam jest ciepło, tylko moskitierę się rozkłada na bagażniku i materac jakiś przykrywa się prześcieradłem i tyle, bo jest gorąco po prostu. Najciekawiej zawsze rano wygląda, jak dzieci przychodzą patrzeć o takie czarne oczy.
Kto tam leży?
Kto tam leży, tak. One są bardzo ciekawe. Jest takie miłe, chociaż nie miłe, jak się człowiek kąpi albo chce iść
chce mieć chwilę intymności.
Tak jest.
To jak jesteś podczas pobytu w Czadzie, w jednej wiosce byłeś, co ile tygodni się pojawiałeś?
Tak 3-4 razy w roku wszystkie wioski. Na wszystkich wioskach byłem. Starałem się zawsze być. No i tyle, a tak to, no, tylko że to czasem jest wyprawa na kilka dni, bo idziesz na jedną, następna wioska jest 3-4, czasem 10 kilometrów, no to idziesz od razu na drugą, żeby nie wracać cały czas, bo to chodzi o oszczędność paliwa, też czasu. A są wioski, które w porze deszczowej nie można dojechać, bo jest po prostu błoto.
Wspominałeś o tych dzieciach, które praktycznie są wszędzie, można powiedzieć, otaczają człowieka w tych krajach afrykańskich z każdej strony. Ty pracujesz z dziećmi. Wspominaliśmy już o tych placach zabaw, które wymyśliłeś, żeby zacząć budować dla dzieciaków. Widzisz w ich oczach taką nadzieję, którą gdzieś wy też staracie się w jakiś sposób wzniecać tak, żeby może dać im jakąś lepszą przyszłość?
Nie tylko nadzieję, ale ogromną radość. I myślę, że przyszłość właśnie jest też w Afryce, szczególnie jeżeli chodzi o Kościół. To jest przyszłość, ponieważ oni mają ten niesamowity dynamizm, ciekawość rozwoju też, poznawania. Coś, co u nas już chyba, tak mi się wydaje, trochę zanika. Chociaż nie wiem do końca, bo nie żyję tu w Polsce, ale tak obserwuję tylko. Dzieci są niesamowicie wdzięczne też. Potrafią jakby to dostrzec. I ich rodziny też, dlatego że oni mają takie swoje przysłowie, nie umiem teraz tego w języku Ngambaj powiedzieć, że ktoś, kto kocha twoje dzieci, kocha twoją rodzinę.
Między biegunami.
Dzisiaj w programie Między Biegunami brat Paweł Kubiak, misjonarz, jest gościem naszego programu. Pawle, wspominałeś o tym, jak wygląda życie w Czadzie, choć ciężko opowiedzieć w tak krótkim czasie o tym wszystkim. Ja bym jeszcze chciał poruszyć temat pomagania generalnie. Jak my możemy pomóc z naszej perspektywy? Czy, bo jest dużo różnych organizacji i tak dalej, no, ale w tym ogromie jest ciężko wybrać te, które są dobre, albo sposób, w jaki pomagają. Czy ty masz na to jakąś receptę?
Myślę, że najlepszym dla mnie, przynajmniej jak ja obserwuję, sposobem jest poznanie jakiegoś misjonarza, kontakt z nim i wtedy już jego pytać, jakie są potrzeby. Dlaczego? Dam przykład, żeby do Czadu coś wysłać, to jest kontener, który jest ładowany w Polsce, on idzie do Niemiec, w Niemczech jest jakby taka dystrybucja do Kamerunu i z Kamerunu musimy zamawiać tira, który 2000 kilometrów, no 1500, jedzie do granicy z Czadem i tam ten kontener jakby rozkładamy na czynniki pierwsze, ponieważ cło w Czadzie jest tak zaporowe, że nie jesteśmy w stanie zapłacić i bierzemy na pick-up i pick-upami dopiero wjeżdżamy do Czadu, negocjując
na granicy
ceny wjazdu. Nie ma żadnych...
Cła.
Tak, nie ma żadnych reguł po prostu. Mhm. Wszystko zależy od celnika, który siedzi na... i ile chce.
Czyli jednak bezpośredni kontakt z misjonarzami będzie tym kluczowym. Takim.
Tak.
Bo potrzeby są różne, tak?
Tak.
Rozumiem, że ubrania, nie wiem, żywność, nie wiem.
Myślę, że bo to właśnie zależy od kraju. Na przykład były propozycje, żeby nam ubrania przesyłać. Tam jest dużo chińskich rzeczy, które są tanie, nawet dla nich, ale wiadomo, że Chińczycy robią dobre materiały, mają i nie ma co ubrań przysyłać. Przysłano mi na przykład 2 kartony misiów, a dzieci w ogóle nie wiedzą, co z tymi misiami robić, a nie wiedzą, co to jest, po co to jest, dlaczego, ponieważ tam dziecko, które ma już 4-5 lat, nosi braciszka lub siostrzyczkę, które ma roczek lub 2.
Czy już ma misia?
Ma misia i on nie wie, co ma z tym misiem robić. Daliśmy do szpitali, to po prostu one leżą.
Mhm. Czyli jak pomagać? Czyli co przysyłać na przykład w Czadzie? Co było potrzebne?
No w Czadzie on To, co było potrzebne, to rzeczy, których tam nie ma, a które można przywieźć z Europy. Na przykład hulajnogi. Jedna firma zafundowała hulajnogi. Ludzie zafundowali zjeżdżalnie. Jest taka firma w Polsce, która robi do Emiratów Arabskich. Możemy się śmiać, że to firma, ale do Emiratów Arabskich. Dlaczego? Bo to są specjalne materiały, które się nie nagrzewają przy temperaturach 40 ponad stopni. One się nagrzewają, ale jakby...
Nie odkształcają się.
I nie są też tak nagrzane, jak ta temperatura. Bo chodzi o to, że to wiadomo, dzieci różnie zjeżdżają. Różne mają pod spodem, pod swoim, różne rzeczy noszą. Chodzi o to, żeby się nie poparzyły i żeby to było bezpieczne też, żeby nie było żadnych zadziorów i żeby tam nie trzeba było jeździć i naprawiać tego.
No dobrze, powoli się będziemy zbliżać gdzieś do końca naszego programu, chociaż jeszcze troszkę minut nam zostało. No musimy porozmawiać o tych innych pasjach, o których już wspomniałeś. Bartek też mówił, że będziemy do tego wracać, czyli maratony i wspinaczka.
Tak.
Skąd się wzięły te maratony?
Maratony wzięły się ze wspinaczki, ponieważ żeby utrzymać pewien poziom, wagę pewną i utrzymać też kondycję, to zacząłem biegać, bo na początku ważyłem 110 kilo, to wiedziałem, że już się wspinać nie będę, że biegać nie za bardzo, oddawałem też krew. I lekarz mi powiedział, że mam za wysoki ALAT i aspat, są to enzymy wątrobowe, że przetłuszczona krew. Więc postanowiłem zrzucić. Zrzuciłem 20 kilo w 2 miesiące. Na początku jeżdżąc rowerem w Krośnie na przątki, naokoło i z powrotem. To było 20 kilometrów 3 razy dziennie, a potem w to bieganie weszło. A potem jak zobaczyłem te skałki i spinaczy, to zapragnąłem się wspinać. Zrobiłem kurs najpierw skałkowy, potem tatrzański, a potem robiłem alpinistyczny. Najpierw z Kubą, a potem z Wojtkiem Iwatowskim.
Czyli można powiedzieć, że wszystko zaczęło się od Prządek pod Krosnem.
Tak.
No to mamy podobne doświadczenia, bo to też pierwsze skałki gdzieś tam w moich okolicach rodzinnych. Natomiast potem poszło już lawinowo, można powiedzieć, jak to we wspinaczce i w górach wysokich. Tak. Tatry, Alpy.
Tatry,
masz swoje
Alpy.
Jakieś ulubione miejsca?
No to... Ulubionymi moimi miejscami we Francji to jest to masyw Mont Blanc, gdzie na lodowcu można się po prostu rozbić, czekać na okna pogodowe i się wspinać naokoło. I w Sperlonga, która jest we Włoszech, przepiękne miejsce, grota Areonauta. nie wiem, czy jest teraz dostępna, kiedyś była, i klif, który tam jest, przepiękny nad samym morzem, gdzie można po prostu słuchać fal, które się rozbijają i się wspinać tam na różnych drogach.
Będąc w Afryce, nie tęskniłeś troszeczkę za tego typu krajobrazem alpejskim, czy tego typu górami? Jest czas, będąc na misjach, żeby też takie swoje pasje gdzieś kultywować i uprawiać sport?
Tak, w Czadzie biegałem 16 km maksymalnie, bo musimy pamiętać, że tam temperatury, gdyby biegałem, było 33 najniższa, 37 mniej więcej, a najwyższa, gdzie biegałem, biegała też ze mną młodzież i oni naturalnie mogą biec do 5-6 km, już potem wymiękają. Czyli potrafią utrzymać tempo takie, byłem bardzo zdziwiony tym, że potrafili utrzymać takie tempo do 5-6 km, ale potem już...
Było słabiej. Nie trenowali tak.
Tak, no też. Można się też wspinać, bo tam, gdzie ja byłem, jest góry Montelam, tylko że nie miałem z kim się wspinać, pierwsza rzecz, a druga rzecz, że zawsze musimy pamiętać, że na skałach w Afryce wygrzewają się węże i trzeba najpierw zjazd zrobić, wyczyścić sobie drogę, popatrzeć, czy nie ma jakichś węży lub małych skorpionów, które też lubią się wygrzać na takich skałkach i dopiero potem się wspinać, ale można. Na północy Czadu w ogóle jest dużo miejsc do wspinania, ale wiele dróg, ścieżek, które tam są, są zaminowane.
Teraz przyjechałeś do Polski, uczysz się angielskiego tak intensywnie, tak jak uczyłeś się francuskiego, czyli no, rano,
tak,
wieczorem?
Tak intensywnie, nie? Bo mam w Kalanie się uczę, na Zoomie mam też prywatnie ludzie, którzy przychodzą, natomiast no, cały czas mówię po polsku, chociażby tu w tym radiu, także no, trudno się nauczyć, ale za miesiąc lecę do Anglii już do szkoły tam, żeby się uczyć.
Skąd decyzja o tym, żeby zamienić Czad na Sudan Południowy? To kwestia rozwijania tej nowej placówki, czy stwierdziłeś może jakieś nowe wyzwanie?
Bardziej to, co już wcześniej wspomniałem, święta Bakita, której historię poznałem, którą się zachwyciłem i ponieważ ona była w Europie i nie wróciła już nigdy do Sudanu i prosiła Pana Boga o to, żeby wysłał tam misjonarzy. I mówię, to ja się zgłaszam.
Możesz coś opowiedzieć o tej historii, o świętej Bakicie?
Święta Bakita została porwana jako dziecko, 9-10-letnie, razem ze swoją koleżanką. To były takie plemiona, które porywały i sprzedawały w Sudanie dzieci jako niewolników. Została sprzedana do takiej jednej rodziny. Tam jakby pracowała, była traktowana jak niewolnik. Miała na plecach wiele ran, ponieważ oni na plecach wyryli nożem nazwy różne. Nawet nadali jej imię Bakita, co znaczy po polsku szczęściara. Że miała szczęście, że trafiła do tej rodziny. I to jej też wyryli i solą posypywali, żeby było wiadomo, że jest niewolnikiem. A bardzo to przeżyła. Wykupił ją taki włoski konsul do pomocy dla swojej żony, która miała urodzić dziecko. I gdy wybuchła wojna w Sudanie i Europejczycy musieli się wycofać, to ona uprosiła u tego swojego pana, żeby ją zabrał do Włoch. Była we Włoszech. Tam poznała Jezusa i zechciała przyjąć chrzest i potem po chrzcie bardzo miała pragnienie, żeby pójść do zakonu. Poszła do zakonu, chociaż było trudno z rodziną, bo rodzina nie chciała się tam zgodzić. Nie jej rodzina w domu, tylko rodzina, u której służyła. I potem była na furcie, pracowała. Słabo umiała bardzo włoski. To mnie też zaimponowało, że języki słabo umiała, a została wielką świętą.
I ona wezwała do Sudanu.
Tak. I też różne jej takie opowieści krótkie, które są zapisane, które można sobie, nie chciałbym teraz tutaj na falach tutaj zajmować czasu. Bakitem, jak ktoś chce, może sobie
ale można, tak, w internecie. Warto się zainteresować, tak, myślę, tak, taką historią. No dobrze, Pawle, to jeszcze na koniec o tych językach trochę chciałem, bo jest gitara, będą języki obce także w programie Między Biegunami. Francuski.
Okres bożonarodzeniowy się już zakończył, tak, ale akcent tutaj, tak, myślę, muzyczno-afrykański.
Ponieważ tam pracowałem w dwóch językach, to jest język Ngambai.
A i co, i nauczyłeś się go?
No tak, nie do końca, dobra, ale jestem z nimi byłem komunikatywny. I język Bum, którego się nie nauczyłem, chociaż też parę rzeczy, piosenek bardziej, okay, które z nimi śpiewałem. Oni się bardzo cieszyli, że się śpiewa w ich języku piosenki. Teraz zaśpiewam i po polsku, to znaczy Bóg narodził się Emanuel, i to będzie w języku Ngambai i Bum.
Duci baile si Emanuel, duci baile si Emanuel, duci baile si Emanuel, duci baile si Emanuel,
Emmanuel, Bumbaya Uri, Emmanuel, Bumbaya Uri, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Bóg narodził się, Emmanuel, Bóg narodził się, Emmanuel, Bóg narodził się, Emmanuel, Bóg narodził się, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel.
Muzyka może być łącznikiem?
Jest.
Tobie gitara towarzyszy zawsze na
misjach? Zawsze, tak. Oni bardziej rytmy wybijają w czadzie i oni, to co mnie zupełnie zdziwiło, rozróżniają rytm smutny i rytm radosny. My mamy tonację molowe i tonację durowe, to są smutne,
smutne
czy tam,
tak.
I radosne, a oni rytm smutny i rytm radosny. Coś, co dla mnie jest nie do pojęcia, ale tak jest.
Pawle, zmierzamy do końca naszego programu, ale nie życzymy ci żadnych chorób. Szczególnie w Afryce, ale musimy zapytać, czy będzie kontynuacja przygód Myszki Lodzi.
No właśnie, dlatego zadałeś to pytanie, że pisałem, jak byłem chory, żeby wykorzystać ten czas i to też mówię do ludzi, którzy może są chorzy, że warto wtedy wykorzystać swoje różne talenty, zdolności malowania, pisania, nie wiem, grania, słuchania, tworzenia czegoś i wtedy nie skupiamy się na chorobie, tylko skupiamy się na zupełnie czymś innym.
Co może nam pomóc wyjść z tej choroby.
Tak, tak, to jest to, wziąłem też z filmu Patch Adams, gdzie grał Robbie Williams, gdzie pokazał mu cztery palce, taki jeden człowiek psychicznie chory i mówi, ile widzisz palców? On mówi, cztery, źle. Patrz dalej, nie skupię się na tym, tylko patrz dalej. To tak właśnie. Mam nadzieję, że kiedyś dopiszę. Już miałem takie momenty, żeby pisać, ale za dużo pracy różnych naokoło.
W takim razie patrzymy dalej, bo to jest motto tego dzisiejszego naszego spotkania. Brat Paweł Kubiak był naszym gościem.
Dziękuję.
Bardzo dziękujemy za to spotkanie.
No i trzymamy kciuki za misję w Sudanie Południowym.
Dziękuję też.
No i za misjonarzy wszystkich. To już nie tylko w Sudanie Południowym, ale generalnie za misję i za pomaganie. Bo miejsce jest trudne, czas jest trudny, więc...
Pomagać trzeba.
Kuba Niziński.
Bartek Piziak, do usłyszenia.
Między biegunami.